Witam Państwa, kłania się Wiesław Piłch. Proszę Państwa, w dalszym ciągu jestem w Global Timesie i artykuł, którego idea jest oczywista, no ale nie dość powtarzania rzeczy oczywistych. Chiński dobrobyt nie stanowi zagrożenia dla postępu Indii. I pod tytuł z Global Times, oczywiście z 9 kwietnia. Związany z Forum for Asia. Dla Azji. Pod tytuł maszerując naprzód, maszerujemy naprzód z zaufaniem, z ufnością. Cytuję. Wzrost gospodarczy w Chinach nie będzie miał żadnego negatywnego wpływu na Indie, ale potrzeba zaufania i pewności. To jest to, co potrzebują oba kraje w dążeniu do rozwoju wspólnie. Mówili chińscy i indyjscy eksperci, przedstawiciele korporacji w poniedziałek na trwającym BAO Forum dla Azji. Nie sądzę, aby Chiny były zagrożeniem dla Indii. Ze względu na komplementarny charakter gospodarek obydwu krajów i rozwoju rynku pracy mamy wiele wspólnego, powiedział pan Long, był wiceminister chińskiego Ministerstwa Handlu na sesji BAO Forum dla Azji. A z kolei pan Hindus Ait Ranade, a główny ekonomista Aditya Birla Group powiedział, że na tej samej sesji, że militarny problem, który miał miejsce w Doklam, pamiętacie Państwo w Himalajach, doprowadził w zeszłym roku niektóre indyjskie media do postrzegania Chin jako zagrożenia. Zagrożenia, które zostały jeszcze dodatkowo wzmocnione przez media społecznościowe i zagrożenia, które trudno kontrolować. Natomiast powiedział pan ten Ranade, że gospodarki chińskie i indyjska, chińska i indyjska uzupełniają się, czyli są komplementarne. Tylko że on mówił o rzeczach, które chyba niekoniecznie mają sens. Na przykład średni wiek ludności Indii wynosi 37 lat. Przecież śmiesznie niski. Podczas gdy populacja Chin starzeje się, i tutaj nie wspomniano, że to jest ponad 80, ponad dwukrotnie więcej. Chiński wzrost gospodarczy przechodzi z napędzanego eksportem do konsumpcji, jednocześnie podkreślając zmiany w strukturze przemysłu i innowacji. Natomiast prawie 55% Hindusów pracuje w rolnictwie. Znaczy teoretycznie można powiedzieć, że pokazał tą komplementarność, ale nie pokazał wynikające z tej komplementarności efekty, możliwości współpracy. Chiny są największym na świecie źródłem zagranicznych turystów, których roczna liczba wynosi około 170 milionów, z których wielu chciałoby podróżować do Indii. Zauważyliśmy wiele możliwości współpracy, powiedział. Znaczy, po pierwsze, te 170 milionów to jest dużo za dużo. A ile sobie przypominam, to 110 milionów to było w zeszłym roku. Ale tutaj się nie będę kłócił o to. Natomiast czy wielu chciałoby podróżować do Indii? Na pewno tak. Proszę nie zapomnieć o tym, że buddyzm, którego źródła biją w Indiach, jest rzeczą ważną dla 100 kilkudziesięciu milionów Chińczyków. Więc na pewno chcieliby pojechać tam, przynajmniej część z nich. Z kolei Ratan Tata. No Tata to Państwo wiecie, o co to jest. Honorowy prezes indyjskiej grupy Tata właśnie. Powiedział Global Timesowi na marginesie właśnie BAO Forum Azja, że oba kraje mają nadal ogromne możliwości współpracy, na przykład w sektorach produkcji odzieży czy elektroniki. Oba kraje muszą wspólnie iść naprzód i zwiększać wzajemne zaufanie, powiedział Tata. Chińscy liderzy wykazali dużą gotowość do współpracy z Indiami, co jest dobrym posunięciem i powinniśmy się upierać. Musimy zachęcać chińskie i indyjskie firmy do nawiązania wspólnych przedsięwzięć, szukania innych możliwości handlu. Oprócz minerałów, surowców, zwracać uwagę na budowę infrastruktury w ramach proponowanej przez Chiny inicjatywy Pasa i Drogi. Powiedział Tata. I to koniec. Mili Państwo, Jak coś mówię o Indiach, to zawsze mówię o tym samym. Zawsze zaczynam o tym samym. Że gdyby Hindusom i Chińczykom udało się znaleźć sposób, aby móc siedzieć na wspólnej ławce i się nie kopać po kostkach, to wtedy Zachód by po prostu odszedł w niebyt. Tak białasy po prostu by odeszły w niebyt. No najprościej mówiąc, odeszłyby w niebyt. I to właśnie, w mojej opinii, to właśnie to, o czym powiedziałem, że białasy odeszłyby w niebyt, powoduje, że tak trudno Chinom i Indiom znaleźć wspólny język, bo zarówno, o ile, znaczy zarówno Chińczycy, jak i Hindusi są pod ogromnym ciśnieniem białasów. I białasy, to znaczy żydostwo międzynarodowe, mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby kupić jednych i drugich. I kupują. I jestem tego przekonany, o tym przekonany. A proszę nie zapomnieć o jednej rzeczy, że gdyby, bo ja mówię, że białasy, że gdyby Chińczycy, Japończycy, Chińczycy i Hindusi poszli wspólnie do przodu, to by białasy po prostu wymiękły. Proszę Państwa, białasy jak białasy, żydostwo. Żydostwo po prostu miałoby tak pod górkę, jak to jest tylko możliwe. Sami Państwo pomyślcie, jak miałoby pod górkę. 3 miliardy ludzi idą razem. Starają się pokonywać problemy razem. No przecież mimo tych gigantycznych pieniędzy żydowskich, oni by po prostu nie dali sobie rady z tymi dwoma krajami. I dlatego trzeba je niszczyć, trzeba niszczyć ich wspólną drogę, perspektywy ich wspólnej drogi. Proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ja się temu przyglądam od 50-60 lat. Od czasu, kiedy byłem w stanie zacząć cokolwiek rozumieć. I widzę, że polityka, żydowska polityka, dziel i rządź, to jest polityka, która wspaniale się sprawdza na Bliskim Wschodzie. Więc oni doskonale wiedzą o tym, że jeśli ta polityka sprawdza się w skali makro na Bliskim Wschodzie, że jeśli oni poróżnili między sobą muzułmanów, a dopiero teraz, czyli od kilkunastu lat poróżnili ze sobą muzułmanów, to poróżnienie ze sobą Chińczyków i Hindusów, to jest dla nich kardynalną sprawą. Podstawową rzeczą. A że żydostwo w tym przypadku ma ten sam interes, co Angole, Francuzi, Niemcy i tak dalej, wszyscy biali, no to efekty są takie, jak są. I koniec, i tego nic, i żaden tam doklam, który zresztą był, jestem przekonany, spreparowaną rzeczą właśnie po to, żeby wzniecić problemy, żeby pokazać problemy, gdy tak naprawdę ich jest stosunkowo niewiele, gdy można by było je załatwić. No ale cóż, no ale siły, które chcą poróżnić Chiny i Indie, są tak wielkie, że na razie wygrywają. To jest moja konkluzja. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia. Mm-hmm.